Budowla to zbiorowy wyraz przetworzonego i zwieńczonego trójjedynego Boga w chwale. Cała Biblia, od Księgi Rodzaju do Księgi Objawienia, jest księgą o budowli. Jest to jej główny temat. Jest to pragnienie Bożego serca, cel Bożej ekonomii i cel Pańskiego odzyskiwania. Wszystkie wizje przedstawione w Piśmie Świętym wiążą się z Bożą budowlą. Księga Ezechiela rozpoczyna się od wizji przedstawiającej wygląd chwały Pana, a kończy wizją świętej Bożej budowli. Bardzo podobnie do Księgi Objawienia. Wskazuje to, że Pańska chwała, Boży sąd nad Izraelem, nad narodami i Pańskie odzyskiwanie przez życie, wszystko to służy świętej Bożej budowli. W drugiej księdze Samuela, w rozdziale 7, jest proroctwo w formie typu. I w tym proroctwie w formie typu widzimy Chrystusa jako zarówno tego, który buduje Kościół, jako dom Boży, oraz jako pierwiastek, z którego Kościół jest zbudowany. Tak brzmi temat hasła trzeciego. Z jednej strony Chrystus powiedział: zbuduję mój Kościół. On jest budowniczym. Z drugiej strony jest pierwiastkiem, z którego buduje on Kościół. Znaczy to, że wbudowując samego siebie w nas, czyniąc sobie w nas dom, sprawia, że stajemy się tacy jak on. Stajemy się materiałem na budowanie Bożego domu. A następnie będzie się starał w sposób ustanowiony przez Boga, aby nas wydoskonalić, byśmy wykonywali to samo dzieło, które On wykonuje. Chrystus jest domem, który jest Jego ciałem, a także budowniczym. Chrystus buduje Kościół przez to, że się w nas wbudowuje. Czyli wchodzi do naszego ducha i rozprzestrzenia się z niego na umysł, emocje i wolę, żeby zająć całą naszą duszę. To jest centralne dzieło Boga. Brat Lee wygłosił serię poselstw raz po raz podczas studium życia pierwszej i drugiej księgi Samuela. Nie wiem, do jakiego stopnia to przeniknęło w głąb nas. Centralne dzieło Boga, Boże dzieło budowania, sposób, w jaki buduje Kościół, polega na wbudowaniu samego siebie w nas. Następnie my musimy usługiwać tym budującym Bogiem i wbudowanym Bogiem. To znaczy, usługujemy Bogiem w Chrystusie, który aktywnie buduje Kościół. I usługujemy wbudowanym Bogiem, udzielając innym Boga w Chrystusie, który został wbudowany w naszą istotę. Ta budowla, zespolenie Bożej boskości z naszym odkupionym, zmartwychwstałym i wywyższonym człowieczeństwem, staje się Bożym mieszkaniem i naszym mieszkaniem, wzajemnym mieszkaniem. Na koniec budowla ta znajdzie swe zwieńczenie na wieczność w Nowej Jerozolimie, gdzie odkupieni przez Boga będą dla nas, dla Niego przybytkiem, w którym On zamieszka, a On sam będzie dla nich świątynią, w której oni zamieszkają. Są to punkty wstępne i punkty fundamentalne. Teraz przechodzimy do tematu tego poselstwa. Temat tego poselstwa nie brzmi mierzeni dla Bożej budowli. Myśl ta być może pochodzi z waszej znajomości posługi na temat Księgi Ezechiela 47, gdzie widzimy mierzenie, aby posiąść, mierzenie dla przepływu. Nie mówimy o byciu mierzonym dla Bożej budowli. Temat, powtarzam, brzmi mierzeni za pomocą budowli. Sama budowla jest miarą. Zgodnie z odczuciem, jakie było we mnie i jest teraz, będąc tu z wami, jest to kwestia bardzo trudna do przekazania i trudna do przyjęcia. Tak więc dogłębnie rozważałem nie tylko treść tego poselstwa, lecz także szukałem Pana co do tego, jak to przedstawić. A w ostatnich kilku godzinach, z jakim duchem powinienem to przedstawić. Tak więc przez następne mniej więcej 40-45 minut nie chcę prawić wam kazań. Nie chcę przemawiać do was z jakąś intensywnością. Chciałbym wam usłużyć i usłużyć Panu, mając cichego i spokojnego, aczkolwiek, miejmy nadzieję, wyrazistego i czystego ducha. I proszę was po prostu, przeczytam kilka wersetów, które to wyjaśnią, proszę was, abyście po prostu słuchali i uważali, zwracali na to uwagę. Nie starajcie się zrobić coś z tym słowem. Nie spieszcie się, aby coś o nim powiedzieć, młodzi i młodzi dorośli. A więc mamy tu kilka wersetów, a potem najpierw chciałbym omówić, zgodnie z brzemieniem, które czuję w swoim wnętrzu, czwarty punkt rzymski. Pan kazał Ezechielowi opisać Bożemu ludowi jego dom, żeby lud zmierzono za pomocą domu, i żeby okrył się wstydem z powodu swoich niegodziwości. Przeczytam plan bardzo uważnie w mniej więcej 20 minut, ale najpierw chciałbym mówić zgodnie z brzemieniem na temat esencji tej kwestii, na tyle, na ile ją obecnie rozumiem. I nie mogę i nie chcę nic ukrywać. Ale nie otrzymacie serii uderzeń młotem. Nikt z nas by tego nie zniósł. Ale dotykamy tu czegoś pod wieloma względami bezprecedensowego w naszej posłudze tutaj. Czegoś, nad czym się trudzę od przynajmniej 20 lat. Tak więc mamy cztery wersety z Księgi Ezechiela. Jeden z nich czytaliśmy już kilkakrotnie. rozdział 40, wers 4. Synu człowieczy, patrz oczami i słuchaj uszami i weź sobie do serca wszystko, co ci pokażę. Po to bowiem zostałeś tu przyprowadzony, aby ci to pokazano. Prorok jest pierwszą osobą, która otrzymuje tę wizję, która otwiera się na nią, która ją sobie przyswaja, która jest nią ukonstytuowana. Werset ten mówi dalej. Oznajmij wszystko, co widzisz, domowi Izraela. Tak więc oznajmię wam wszystko, co obecnie widzę na ten temat. Następnie rozdział 44, werset 5. Jahwe rzekł do mnie, Synu człowieczy, zwróć uwagę i patrz oczami i słuchaj uszami wszystkiego, co ci powiem o wszystkich ustawach domu Jahwe i o wszystkich jego prawach. Nie tylko o jego strukturze, planie, wzorze, ale o zasadach, ustawach, prawach, którymi dla nas są wszystkie organiczne zasady ciała Chrystusa. A teraz wersety 10 i 11 z rozdziału 43, aby wprowadzić nas bezpośrednio w temat. Ty, Synu Człowieczy, opisz ten dom domowi Izraela, aby się czuli upokorzeni z powodu swoich niegodziwości. I niech zmierzą jego wzór. A jeśli poczują się upokorzeni z powodu wszystkiego, co uczynili, zapoznaj ich z projektem tego domu, jego układem, jego wyjściami i wejściami, całym jego planem i wszystkimi jego ustawami, istotnie całym jego planem i wszystkimi jego prawami, i zapisz to przed ich oczami, aby przestrzegali całego jego planu i wszystkich jego ustaw i czynili je. Każdy z nas, którzy jesteśmy na tej sali, ma dwa sposoby oceniania samego siebie w odniesieniu do Pana. I te dwa sposoby dają nam świadomość pewnych braków, które mamy, pewnych potrzeb, które mamy. Tak więc jednym z tych sposobów, czy standardów, według którego mierzymy siebie, są przepisy moralne. Prawo związane z rytuałami zostało obalone. Boże prawo moralne definiuje Boga, jest niezmienne. Tak więc zawsze, gdy je przekraczamy, mamy pewne odczucie, jesteśmy przekonywani co do tego, wyznajemy. To nas reguluje, to nas mierzy. Następnie mierzymy i oceniamy też samych siebie zasadami duchowymi. I w żadnym względzie nie bagatelizuję tego, ale niektórzy, kiedy mają szkolenie z drogimi świętymi, mają listę zasad, które należy odhaczyć i oddać. Czy miałeś ożywienie poranne, czy czytałeś słowo, czy czytałeś posługę, czy modliłeś się ze swoim towarzyszem, czy podzieliłeś się Ewangelią z kimś i tak dalej. Tak więc jest wiele niezbędnych zasad duchowych, bardzo koniecznych. I kiedykolwiek mamy poczucie, że czegoś nam pod tym względem brakuje, mamy tego świadomość. Ale istnieje całkowicie inna sfera, której jesteśmy nieświadomi, co do której nie mamy najmniejszego pojęcia. I nie wiedząc o tym, popełniamy błąd za błędem w naszym codziennym życiu, w naszej społeczności, na naszych spotkaniach i zupełnie nie jesteśmy tego świadomi. I to, o czym mówię, to wszystkie te rzeczy, które są w naszej osobie, w naszym usposobieniu, w naszej istocie, w naszym temperamencie, w naszej postawie, w zachowaniu, mówieniu, w sposobie, w jaki się modlimy na spotkaniach, wywołujemy hymny czy przemawiamy. Jest ogromna sfera rzeczy, które stale powstrzymują budowanie Bożego domu. I nie mamy jak być tego świadomi. Spędzasz cały dzień z Panem. Nie otrzymasz żadnego światła. Pan wie o tym. A więc Ezechiel musi ponieść koszt i musi być ujściem dla Pańskiego Słowa. Więc Ezechiel otrzymał wizję od Boga, wizję świętej Bożej budowli we wszystkich jej szczegółach. To dlatego plan poselstwa piątego jest takim wielkim skarbem. Brat Ed zadał sobie wiele trudu, aby go skomponować i to skrystalizować. Ezechiel ujrzał tę wizję, tak jak Jan ujrzał nową Jerozolimę. Jedyne, co mógł zrobić, to upaść. Następnie Jahwe powiedział Ezechielowi: opisz jego wzór ludowi Izraela. Pokaż im dom. Chcę zmierzyć ich istotę, ich codzienne życie, ich zachowanie, ich prowadzenie się. Nie tylko za pomocą moralnych przepisów, nie tylko za pomocą duchowych zasad, ale za pomocą mojej budowli. I pierwszym rezultatem tego jest to, że będą upokorzeni. Ich własna samoocena się obniży. Uzyskają zrozumienie własnej istoty, swojego codziennego życia, własnych działań w odniesieniu do budowli. I to dlatego mój duch musi być spokojny, ale wyrazisty. Dam wam wiele przykładów, ogólnych ilustracji. Nie myślę o jakiejś jednej osobie. A następnie chcę się z wami podzielić, co się dzieje w nas, kiedy Pan pokazuje nam plan swojej budowli i mierzy nas za jej pomocą. Jaki nieopisany wpływ ma to na nas? Oto niektóre z tych rzeczy. Przykładów zachowań, które poznamy nie przez przepisy moralne, ani przez zasady duchowe, ale przez to, że zostaniemy zmierzeni za pomocą budowli. Prawdopodobnie na każdym spotkaniu, na którym jestem w kościele Vanaheim, w jakimś stopniu, mniejszym lub większym, panuje nieład. spowodowane zwłaszcza przez siostry o dobrych intencjach. Na jednym ze spotkań modlitewnych droga siostra modliła się 42 razy. Trzeba przyznać, że jej modlitwy były krótkie, ale ostatecznie pojawiła się w niej pewna refleksja na ten temat i uzyskała pomoc. Inni modlą się raz po raz, czasem chaotycznie, czasem przerywając innym, czasem nie podążając za brzemieniem. Tylko wtedy, gdy Pan zmierzy ich modlitwę za pomocą budowli, zostaną oświeceni. Albo na stole pańskim. Dwa razy w ostatnich kilku tygodniach. Siostra w dystrykcie, w którym byłem, wywołała pierwszy hymn. Hymn 3:8. Czy to jest hymn, od którego powinniśmy zacząć stół pański? Nie ustanawiam tu jakiegoś prawa. Siostry mogą wywoływać hymny. Ale czy zdajesz sobie sprawę, ile razy sprowadziłeś spotkanie na niewłaściwy tor? Jest więc ta kwestia. Następnie u drogich młodych świętych przejawia się pewna tendencja. Na konferencjach, na szkoleniach śpieszą się do przodu. Brat Ed i ja mówiliśmy w społeczności ze sobą więcej niż raz, że nigdy nie mieliśmy takiej śmiałości. Jest czas, kiedy wiesz, że poselstwo szczególnie potrzebuje odpowiedzi młodych świętych. Ale jest też czas, kiedy powinniście po prostu być cicho. A święci, którzy przejawiają ważkość i doświadczenie, wbrew własnemu usposobieniu, przejść z tyłu sali na sam początek do mikrofonu. Ale tylko zmierzenie za pomocą budowli sprawi, że będziesz tego świadomy. Przekraczanie naszej miary. Brak poznania granicy naszej funkcji. Bracia to robią. Współpracownicy mogą to robić. Każdy z nas może to robić. Jest Kościół, posługa i dzieło. Czy starsi w Kościele mogą ingerować w dzieło? Czy współpracownicy mogą narzucać coś posłudze? Albo mówisz komuś, przekraczasz swoją miarę. A z ich strony grobowa cisza. Co masz na myśli? Co masz na myśli? Ale kiedy przychodzi wizja i twoje funkcjonowanie zostaje zmierzone za pomocą budowli, będzie widać tego efekt. Bracia, którzy po prostu zakładają, że obiorą przywództwo w nowym kościele, wyznaczają samych siebie jako wiodących braci. Jest kościół, o którym wiem, który jest powstrzymywany od 20 lat przez taką osobę. On nie ma o tym pojęcia i bez wątpienia jest bardzo moralną osobą. Podąża za duchowymi zasadami, ale dzień po dniu, rok po roku wyrządza szkodę budowli. Bracia mający postawę, że są ponad przyziemnością pójścia do pracy, powinni być uznawani jako pełnoczasowi usługujący. Tak więc są anormalni w tej kwestii i to ma wpływ na ich życie Kościoła. Święci, odłączeni i wyizolowani. Drogi brat, modli się ładną, długą modlitwą na spotkaniu modlitewnym, a masz odczucie, że jest na wyspie sam, odłączony, niepowiązany. Nie mając żadnej świadomości ciała, żadnej świadomości spotkania. Tak więc kilka lat temu ostatnie spotkanie modlitewne przed letnim szkoleniem, jeden z wiodących, usługujących braci zaczął się modlić za szkolenie i natychmiast młoda siostra zmieniła temat modlitwy. Tak więc cały kościół w Anaheim, jego anglojęzyczna część, żadnej modlitwy za to szkolenie. Bracia, władczy w sposobie, w jakim przewodzą. Szybcy w posługiwaniu się określeniem buntownicy. Bracia, powiedzcie mi, jak często brat Lee posługiwał się tym określeniem w odniesieniu do kogokolwiek. Ale znam pewną sytuację, gdzie ma miejsce pewnego rodzaju szkolenie w kościele i pewien dominujący brat w kościele mówi młodym świętym: nie módlcie się, nie musicie się modlić, po prostu róbcie, co wam mówimy. Udajcie się tam, gdzie wam mówimy. To umysł dyktatora, nie prawdziwego pasterza. Wykonywanie nie niezbędnego dzieła Ewangelii, mając brzemię o przyrost, ale oddzielając to dzieło od Bożego celu, którym jest budowla. Podążanie za duchowością w oddzieleniu od Bożej budowli. Bycie ślepym na nasze usposobienie, jak wpływa ono na budowlę. Bycie politycznym zamiast autentycznym. Życie według naszej kultury. Bycie ślepym na nasze dziwactwa. Bycie niezdolnym lub niechętnym do koordynowania się. Aspirowanie do tego, by być zwycięzcą, tak jak wszyscy powinniśmy aspirować, ale głównie po to, by nie skończyć w ciemności zewnętrznej, nie ze względu na Bożą budowlę. Moglibyśmy mnożyć takie przykłady. Zaczynam zdawać sobie sprawę z tego, że nie możesz pomóc ludziom, pasąc ich. Nie w tej kwestii. Musi pojawić się wizja z oślepiającym światłem. To będzie takie płynne przejście. W efekcie, gdy to światło przyjdzie, będziesz patrzył na swoje życie z zupełnie innej perspektywy. A teraz doświadczenie bycia mierzonym za pomocą Bożej budowli. Tylko Duch rzeczywistości wie, kiedy i jak ujrzymy ten wzór, plan Bożej budowli i zostaniemy zmierzeni za Jego pomocą. Moi drodzy, nie martwcie się dzisiaj o to. Pan wstawia się za wami, pasie was, wie, kiedy działać. Ale wzorem jest tu dla nas, wierzcie lub nie, Szaweł z Tarsu. W jaki sposób Pan przearanżował Szawła z Tarsu? Ujrzał światło z nieba, jaśniejsze od słońca. Był oślepiony, nie mógł widzieć z powodu chwały tego światła. O czymś takim mówię. Na chwilę obecną wystarczy, jeśli uzyskacie wstępne zrozumienie tego, co próbuję powiedzieć. Ja jednak nie mogę wykonać faktycznego działania. Tylko Pan Duch może to uczynić na swój sposób i w swoim czasie, ale mogę wam powiedzieć to. Kiedy to szczególne światło przyjdzie, wprawi was w osłupienie, oślepi was, zdezorientuje was. Szaweł z Tarsu powiedział: nie mogłem widzieć z powodu chwały tego światła. Pan świeci chwałą światła swojej budowli na ciebie i wokół ciebie. I cała twoja naturalna jasność, bystry umysł zostaje oślepiona. Ale twój wewnętrzny człowiek jednak zaczyna mieć całkowitą jasność. Zaczyna być pełen światła. Tego doświadczył Paweł. I wtedy, jeśli chodzi o skutek, rezultat, jest on przynajmniej ośmioraki. Po pierwsze, zostajemy prawdziwie uniżeni, nawet zredukowani do niczego. Zdajesz sobie sprawę, że Bóg ma tę ogromną budowlę i że robiłem to, mówiłem tamto i taka była moja postawa, takie było moje zachowanie. Teraz to światło, jaśniejsze od słońca, pokazuje mi budowlę, wizję budowli i zostaje uniżony. Po drugie, to światło nas detronizuje. W jednym hymnie jest taka linijka: zejdę z tronu swego ja. A więc nasze ja już nie rządzi. Po trzecie, zaczynamy poznawać samych siebie w odniesieniu do budowli. Nie zmierzeni jedynie za pomocą moralnych przepisów czy duchowych zasad. Teraz zdajesz sobie sprawę: Panie, jestem siostrą. Jestem na spotkaniu modlitewnym z 90 innymi świętymi. Nie powinnam się modlić więcej niż 2 lub 3 razy krótkimi modlitwami. Teraz już nikt mi nie musi mówić. Ty mnie zmierzyłeś po tym spotkaniu modlitewnym i przekroczyłam swoją miarę. Zakłóciłam panujący ład. Panie, robiąc to, sprowadziłam to spotkanie na niewłaściwy tor. Ale teraz mierzy mnie wizja, wzór, plan. I zapewniam was, wszystko, co mówię, wszystko, co myślę, czuję w tej chwili, jest w tym momencie mierzone. Mam tego świadomość. Po czwarte, nastąpi głębokie i gruntowne nawrócenie od tego wszystkiego, czego nigdy wcześniej nie byliśmy świadomi. Wówczas Pan ci pokazuje, na setkach spotkań zachowałeś się w taki sposób. Na niezliczonych spotkaniach grupowych zachowałaś się w taki sposób. Ale gdy się tak nawracasz, część ciebie doświadcza radosnego uwolnienia. Jesteś tak szczęśliwy, że jesteś małą częścią Bożego miasta. Że jesteś jednym z dziesiątków milionów otoczonych chwałą synów w Nowej Jerozolimie. Że jesteś jednym członkiem ciała Chrystusa. Co za ulga. Po piąte, jesteśmy uwolnieni od naszego ja, zwłaszcza świadomości samych siebie. I mamy świadomość Kościoła, duchów świętych, kierunku, w jakim Pan porusza się na spotkaniu. Ostatecznie wchodzimy w świadomość ciała. Głęboko świadomi tak wielu rzeczy, które mają miejsce. Z jednej strony cierpiąc jak nigdy przedtem. Ponieważ kiedy jeden członek cierpi, całe ciało cierpi. z drugiej strony doświadczając radosnego zaopatrzenia, które nigdy nie sądziłeś, że jest możliwe. To jest inna sfera, moi drodzy. To jest inny wszechświat. To natychmiast prowadzi nas do punktu szóstego. Stajemy się świadomi ciała i odczuwamy pragnienie Bożego serca. Zaświadczam wam w szczerości. Pragnienie Bożego serca, aby mieć budowlę, aby mieć ciało, aby mieć oblubienicę, płonie w moim sercu noc i dzień. Po to żyję. Świadomość ciała, ale nawet więcej, świadomość tęsknoty, która jest w naszym Panu. Po siódme, zdajemy sobie sprawę, że duchowość to naprawdę kwestia ciała. Wówczas nasza osobista modlitwa, czytanie słowa, znajdują się w innej sferze. Modlę się osobiście, w pojedynkę, w ciele. Czytam Biblię z ciałem. Studiuję prawdę z ciałem. I ostatni rezultat. Zostajemy znormalizowani w naszej funkcji, zachowując wszystkie zasady ciała. Pan powiedział Ezechielowi: opisz Boży dom, aby za jego pomocą zostali zmierzeni. Teraz przeczytamy plan poświęcony temu i mam nadzieję, że przeczytanie tych punktów utrwali to, co usiłowałem wypowiedzieć. A. To Bóg zamierzył, żeby poddać próbie życie codzienne i prowadzenie się ludu Izraela za pomocą domu. W księdze Ezechiela Bóg zmierzył swój lud za pomocą świątyni. Dla nas, to znaczy za pomocą Kościoła, odczucia ciała. Jeden, ponieważ Boży dom miał regulować postępowanie ludu, Bóg nakazał Ezechielowi, by pokazał im wzór domu. Boża świątynia jest wzorem. Jeśli lud zbada siebie w świetle tego wzoru, pozna swoje braki. Widzicie? Nie mamy jak poznać. Próbowałem raz po raz dzielić się ze świętym X w bardzo łagodny sposób społeczności. Duchowość to kwestia ciała. Próbuję zasugerować. Musisz to zobaczyć. Prawdopodobnie popełniłem błąd, próbując to zrobić. Zamiast tego lepiej jest się modlić. Pokaż mu, pokaż jej wzór. Pokaż jej duchowość domu. Pokaż jej, pokaż mu duchowość ciała. Wówczas przyjdzie światło i święci uzyskają pomoc. Życie codzienne ludu musi odpowiadać Bożej świątyni. Nie mówimy o dostosowywaniu się do tego, co rozumiesz, że jest zewnętrznym standardem Kościoła. Mówię o życiu w wewnętrznej harmonii z Bożą budowlą. B. Na podstawie Księgi Ezechiela musimy zobaczyć, że wymagania, jakie stawia zamieszkujący w nas Chrystus, odpowiadają Jego domowi. Każdy musi zostać zmierzony i zbadany zgodnie z miarą domu Bożego. Nasze zachowanie i prowadzenie się powinno zostać poddane zbadaniu nie tylko w świetle moralnych przepisów i duchowych zasad, lecz także w świetle Kościoła, domu Bożego. We wczesnych latach 80. wierny współpracownik brata Lee, być może jeden z jego najbliższy współpracownik, Abraham Cheng, miał brzemię, aby przeprowadzić specjalne szkolenie doskonalące dla braci w średnim wieku. I przeprowadził je w taki oto sposób. Nie było to szkolenie obowiązkowe. Funkcjonowaliśmy na różne sposoby w poprzednim tygodniu, na spotkaniach, na spotkaniu stołu pańskiego, na spotkaniu modlitewnym, spotkaniu ewangelizacyjnym. Następnie zbieraliśmy się razem i brat poprosił wszystkich innych braci: podzielcie się swoim prawdziwym odczuciem co do tego, jak dany brat funkcjonował. I kiedy to przedstawił, powiedział: jeśli będziemy mieli taką społeczność, ujrzycie światło, które ujrzał Szaweł. Było ono jaśniejsze od słońca. I jestem wdzięczny, że dzięki Bożemu miłosierdziu byłem raz po raz adresatem tej społeczności. I lata później, kiedy byłem w Irving i brat Samuel także tam był, już wtedy był niewidomy. Podszedłem do niego, brat przy stole pomógł mu rozpoznać, że tam stoję. Powiedziałem: bracie Cheng, chciałem ci podziękować za twoją wierność w przeprowadzeniu tego szkolenia dla nas, braci w średnim wieku. To wtedy, gdy jesteśmy chętni, aby nas zmierzono za pomocą odczucia, nie opinii, nie koncepcji, odczucia ciała, zostaniemy oświeceni i wejdziemy w inny wymiar naszego wzrostu w życiu. 2. Powinniśmy dbać przede wszystkim nie o to, jak się zachowujemy, ani żebyśmy stali się duchowi, ale o to, żebyśmy wpasowali się w dom Boży. Możemy nie mieć okratowanych okien oznaczających społeczność życiodajnego ducha, dzięki której pozostaje otwarta droga dla boskiej komunikacji i zapewniona ochrona przed wtargnięciem wszelkich negatywnych spraw. Ale niektórzy święci tacy są. Z jednej strony uwalniają światło i życie, z drugiej strony filtrują wszystko, co negatywne, co mogłoby zaszkodzić innym. B. Musimy badać swoje człowieczeństwo za pomocą budowli oraz obierać człowieczeństwo Jezusa za swoje człowieczeństwo. Zaświadczam. Brat Witness Lee był najbardziej ludzką osobą, jaką kiedykolwiek spotkałem. Jezusowo ludzką, bosko ludzką. I jego człowieczeństwo nie było tylko czymś osobistym. Było to człowieczeństwo, które pasowało do Bożej budowli. C. Możemy zdawać sobie sprawę z tego, że wciąż jesteśmy gładkimi kawałkami drewna, które nie doznały na sobie Bożego rzeźbienia i dlatego nie posiadamy wyrazu chwalebnego obrazu Chrystusa i Jego chwalebnego zwycięstwa, symbolizowanego przez cheruby i palmy wyrzeźbione na ścianach. Ale spotykacie kogoś, siostrę albo brata. On albo ona nie może, nie musi nic mówić. Macie poczucie, że już nie są gładkimi kawałkami drewna, że zostali głęboko wyżłobieni. Na ich istocie zostało wyrzeźbione drzewo palmowe. Ich obecność jest drzewem palmowym. Ich obecność jest lwem w budowli. Macie poczucie zwycięstwa, doznajecie otuchy, jesteście zachęceni, zaopatrzeni. D. Musimy zostać zmierzeni, żebyśmy zobaczyli, czy jesteśmy kawałkami drewna, mającymi odpowiednią miarę i czy nie jesteśmy niezależni, ale zbudowani. Tak, masz tę funkcję, ale nie jest ona taka. Jest taka. To dlatego dobrze jest, nawet dla braci wiodących w kościele, gdzie jest 40 świętych, przyjechać tutaj i dać się zmierzyć za pomocą ciała, które jest tu reprezentowane, i zredukować w zdrowy sposób. Nie jesteś tam małym królem. Jesteś bratem, który niesie odpowiedzialność. Teraz twój sposób niesienia tej odpowiedzialności zostaje zmierzony. Wyobraź sobie bycie zmierzonym za pomocą Nowej Jerozolimy, za pomocą ciała. Zdaję sobie sprawę, przesadzam. W tym, jak mówię do świętych, jak ich koryguję, dogłębnie się nawracam. 3. Jeśli to, czym jesteśmy i co robimy, nie odpowiada Bożej budowli, to w oczach Boga nie jest nic warte. Wygłosiłem poselstwa. Przemawiałem na spotkaniach. Ofiarowałem modlitwy, które są niczym w oczach Boga, po tym, jak zostały zmierzone za pomocą budowli. C. Takie jest prawo domu. Cały jego obszar na szczycie góry wokoło ma być świętością nad świętościami. Oto takie jest prawo domu. Zasada rządząca. Niedługo do tego dojdziemy. Być na górze to być w zmartwychwstaniu i na pozycji w niebo wstąpienia. Wskazuje to, że Kościół musi znajdować się wysoko, na szczycie góry. Kościół musi również być święty, oddzielony i uświęcony od wszystkiego, co światowe. Moje serce boli, kiedy słyszę o tych, którzy myślą, że aby zyskać licealistów, musimy pójść na kompromis ze światem. Moje serce boli z tego powodu. Niektórzy się nawet chlubili, o wiem, jak postępować z młodzieżą, wprowadzić taką mieszankę, takie zepsucie. Wierzę, że mimo, że są młodzi, że są licealistami, że mają ducha. Przynajmniej niektórzy z nich mają poczucie, nie lubię tego, chcę kochać Pana. Chcę wzrastać z Panem. Chcę być na spotkaniach, które są pełne Chrystusa. Nie potrzebuję tego, nie potrzebuję tamtego. 3. Prawo domu Bożego ma związek z charakterem Boga. Bóg jest Bogiem wysokości, czyli Bogiem zmartwychwstaniu i w niebo wstąpieniu, a także Bogiem, który jest święty. Podobnie Kościół pod względem zajmowanej pozycji znajduje się wysoko, a pod względem natury jest najświętszy. Jeśli w życiu Kościoła znajdujemy się w zmartwychwstaniu i na pozycji w niebo wstąpienia, a także jesteśmy najświętsi, to możemy być Bożym mieszkaniem. Niektórzy mają religijne podłoże pewnego rodzaju, to zostanie dotknięte. Wciąż mierzycie kościoły miejscowe, niektórzy z was, za pomocą religijnego standardu, z którego się wywodzicie. Ale ten religijny standard jest obrazą dla Bożej budowli. Jest całkowicie religijny, legalistyczny, nieludzki. Niechrystusowy. To, co jest w budowli, jest uświęcone, zmartwychwstałe, wyniesione na niebiosa. Punkt D to podsumowanie. Większość dzisiejszych wierzących ma poczucie, że przepisy moralne i zasady duchowe to wystarczające reguły określające nasze zachowanie i prowadzenie się. Nie odkładamy ich na bok. Nigdy byśmy tego nie zrobili. Ale nie są one wystarczające. Niewielu zdaje sobie sprawę, że nasze zachowanie i prowadzenie się powinno podlegać zbadaniu nie tylko w świetle moralnych przepisów i duchowych zasad, lecz także w świetle Kościoła, domu Bożego. Nie sugeruję, byście to zrobili. Ale jeśli chcecie tego rodzaju światła i funkcjonujecie w pewien sposób i przychodzicie do brata X czy siostry Y i powiecie, czy podzielisz się ze mną swoim odczuciem co do tego, jak funkcjonuję? Ale musimy mieć rozeznanie, czy macie łaskę, aby przyjąć taką społeczność, ale jeśli macie, może wam to zaoszczędzić 10 lat, 5 minut światła. Później przynosicie to do Pana i uzyskujecie całkowicie inne spojrzenie na to, jak się modlisz, jak przemawiasz, jak wywołujesz hymny, jak masz społeczność. E, Panu zależy dziś nie na prawie, ale na domu. I nie na naszej duchowości, ale na Kościele. Panu zależy na Kościele, miejscu, w którym stoi Jego tron, miejscu na spód Jego stóp oraz miejscu, w którym może On mieszkać i znaleźć odpoczynek oraz zaspokojenie. On pragnie miejsca, gdzie może władać, miejsca, gdzie może się poruszać, miejsca, gdzie może odpocząć. Czasem, kiedy na spotkaniu modlitewnym panuje ład, wychodzisz ze spotkania z takim poczuciem odpoczynku i zaspokojenia. Innymi razy muszę stawić czoła prawdzie. Panie, przepraszamy. Wstrzymaliśmy Cię. Nasze modlitwy, nasz sposób modlenia się wstrzymał Cię. Ale dla tych, którzy poszukują, dla tych, którzy otrzymają miłosierdzie od dzisiaj i przyjmą łaskę, którzy pragną pójść tą drogą, być może masz dopiero 17 lat, to nie za wcześnie. Może masz 20 kilka lat, to nie za wcześnie. Po prostu powiedz: Panie, ledwie cokolwiek rozumiem, nie udaję, że jest inaczej, ale przyjmuję to. Mój duch się z tym zgadza. Chcę pójść tą drogą. Chcę być budowalny. Chcę, aby moja istota, moje codzienne życie, moja służba dołożyły się do Twojej budowli. Ponieważ Panu tak bardzo zależy na Kościele, swoim domu, nam również powinno zależeć na Kościele, który jest Jego domem, i powinniśmy według Niego siebie kształtować. Celowo zwracam uwagę na czas, bo mam odczucie, kiedy powinienem skończyć, tak by było jakieś potwierdzenie tego słowa. To słowo potrzebuje potwierdzenia. W jaki sposób? Nie wiem. To kwestia ciała. Tak więc przechodzimy do ostatniej części. Życie ciała stanowi największą próbę naszej duchowości. Jeżeli nie potrafimy tej próby zaliczyć, oznacza to, że nasza duchowość nie jest autentyczna. W roku 1995 brat Lee zapytał kilku z jego współpracowników, którzy byli dostępni, aby byli z nim pewnego dnia przez jakiś czas. Przy końcu tej społeczności dał nam nakaz, nie radę, nakaz, który składał się z kilku elementów. Ostatnim z nich było to: bądźcie zwycięzcami, aby zachowywać każdą zasadę ciała. Innymi słowy, jeśli chcesz być zwycięzcą, zachowuj każdą zasadę ciała. To słowo wpisało się we mnie. Ale kiedy szedłem z powrotem do mojego biura, powiedziałem Panu ze skruszonym sercem: Panie, w pełni zgadzam się z zachowywaniem każdej zasady ciała, ale ja nawet nie znam wszystkich zasad. Nie mogę nawet przejść do zachowywania ich. Muszę je znać. Tak więc od 22 lat po trochu uczę się. Wciąż się dziś uczę. Ale punkty, które teraz przeczytam, przedstawiają niektóre z tych kluczowych zasad. I skończę je czytać przed 9:10. Duchowość to kwestia ciała. Wszystko, co mamy, jest w ciele, przez ciało i dla ciała. W ciele nie może być niezależności ani indywidualizmu. Nie może być. To niemożliwe. W życiu ciała wyklucza się indywidualistyczne myśli i działania. Myśli, indywidualistyczne modlitwy są wykluczone. W oczach Boga indywidualizm jest nienawistny. Wrogiem ciała jest nasze ja, niezależne ja. C. Musimy zachowywać jedność ciała i praktykować scalanie, które najbardziej pomaga zachowaniu jedności ciała Chrystusa. Pamiętajcie słowo scalanie, którym posługiwał się brat Lee. Czyńcie wszystko poprzez krzyż, przez ducha, aby usługiwać Chrystusem dla budowania ciała. Rzeczywistością ciała Chrystusa jest zbiorowe życie upodabniania się do śmierci Chrystusa dzięki mocy zmartwychwstania. Niektórzy będą tego wzorem, otworzą temu drogę, ale to zbiorowe życie. Jesteś nowy, witamy Cię, tak jak Bóg w Chrystusie wita Cię, przyjmując Cię do rodziny. I witamy Cię i zachęcamy, abyś przyłączył się do nas w byciu upodobnionym do śmierci Chrystusa. Nic Ci tutaj nie obiecujemy. Nie masz tu przyszłości, żadnego stanowiska, niczego, co by karmiło Twoją ambicję. Witamy i zachęcamy, abyś przyłączył się do nas w zbiorowym życiu upodabniania się do śmierci Chrystusa. Nie dzięki naszej woli, ponieważ to nie działa, ale dzięki mocy Jego zmartwychwstania. Rzeczywistość ciała Chrystusa zawiera się w zmartwychwstałym życiu Chrystusa. Cała budowla to zmartwychwstanie. A więc, kiedy zostajesz zmierzony za pomocą budowli, wszystko naturalne zostanie zidentyfikowane i odrzucone przez system odpornościowy w ciele. Ciało wymaga tego, by wierzący całkowicie przebywali w Chrystusowym życiu zmartwychwstania. To ciało. Krzyż przyprowadza nas do ciała, który jest w sferze zmartwychwstania. I w tej sferze zmartwychwstania krzyż nieustannie działa, aby wprowadzić całą naszą istotę w zmartwychwstanie. Tak wygląda ścieżka dla tych z Was, którzy właśnie skończyli szkolenie. Wchodzicie w trzeci etap doświadczenia życia, etap krzyża. Nie jesteście sami. Pan będzie Was pasł, my będziemy Was paśli. Przejdziemy przez to razem. Pan może Wam zaoszczędzić 20 lat, jeśli tylko zechcecie pójść tą drogą, z prostą, pozytywną modlitwą. Panie, wprowadź całą moją istotę w zmartwychwstanie ze względu na ciało, który jest organizmem w zmartwychwstaniu. Jedynie Chrystus jest głową ciała i jedynie On ma władzę, by kierować posunięciami członków ciała. Nawet kiedy brat Lee udzielał konkretnego wprowadzenia swoim współpracownikom, robił to z duchem ciała, z duchem społeczności. Nie mówił, jedź tu, jedź tam. Nie wysyłał bezimiennego SMS-a czy e-maila mówiącego, przyprowadź się w to miejsce, udaj się w tamto miejsce. Było zwierzchnictwo, była władza, ale to był Chrystus płynący przez członka. G. Musimy być świadomi ciała i dbać o jego odczucie oraz pokój. Możecie zapytać Pana, Panie, czy ciało ma pokój? Nie spełniamy tego, co jest opinią setek świętych. To demokracja. To nie świadomość ciała. Ciało nigdy się nie myli. Kiedy Paweł zapytał, co mam czynić, Panie, Pan nie powiedział mu. Powiedział, udaj się do miasta, będzie Ci powiedziane. I członek ciała reprezentujący Pana powiedział mu. H. Podstawowym wymogiem wzrostu i rozwoju ciała jest uznanie naszej miary i niewykraczanie poza nią. Możemy to rozpoznać przez odczucie życia. Możemy to rozpoznać przez odczucie ducha innych. Ale w taki czy inny sposób musimy zostać zredukowani. Krzyż to proces eliminacji i redukcji. Cokolwiek pozostaje w zmartwychwstaniu, oto Twoja miara. I w ciele panuje odpowiedni porządek. Dlatego powinniśmy ten porządek w ciele uznać i uszanować. Na spotkaniach, zwłaszcza na spotkaniu stołu pańskiego, panuje organiczny ład, porządek. Nie jest to organizacja. W Twoim ciele panuje ład, porządek. I jesteś zdrowy, kiedy nie jesteś świadomy niczego oprócz odczucia homeostazy czy harmonii. To wtedy, gdy coś czujesz, coś odczuwasz, wtedy jest jakaś potrzeba i ciało na nią reaguje. A więc chcemy mieć pokój i odpoczywać. I mieć odczucie, że w ciele panuje pokój. Wzajemność to cecha ciała. Nasza więź w ciele to więź wzajemności i współzależności. To powinno mieć swój wyraz najpierw wśród braci wiodących. Nie ma rang, nie ma starszego numer jeden. Miary, porcje mogą się różnić. Wzrost może się różnić. Funkcje mogą się różnić. Ale jest wzajemność. Pan pragnie odzyskać pasienie we wzajemności. I może to was zaszokuje. Jeśli powiem, czy was zapytam, czy wierzysz, że mogę cię paść, powiecie tak. Ale moje prawdziwe pytanie brzmi, czy wierzycie, że możecie paść mnie? Być może się zawahacie, ale w pełni wierzę, że każdy członek ciała może być zaopatrzeniem dla tego brata. Każdy. Masz porcję, której ja nie mam. Masz coś z Chrystusa, czego ja nie mam. Nie potrafię żyć bez tej wzajemności. Boska społeczność to rzeczywistość codziennego życia w ciele Chrystusa. O, tylko żyć w tej społeczności. Są bracia, nie będę ich wymieniał, którzy są społecznością, są wzorem społeczności, żyją społeczność. To jak krwioobieg w Twoim ciele. Mój kciuk nie ma swojego własnego życia. Krew, która była w moim kciuku, jest teraz gdzie indziej. Społeczność to krwioobieg. L. Dbajmy o wzrost ciała i o to, by budowało ono samo siebie w miłości. Jest w porządku, aby modlić się za osobisty wzrost w życiu, ale dzień po dniu, kiedy ja i moja żona rano spacerujemy i się modlimy, modlimy się, Panie, modlimy się o wzrost ciała na całej ziemi. W każdym kościele, w każdym członku spraw, aby Twoje ciało rosło. Chcemy, aby ciało zostało zbudowane, tak by przygotowana została oblubienica, abyś mógł powrócić. M. Zawsze winniśmy mieć wzgląd na ciało. Dbać o nie. Szanować je. I robić to, co dla niego najlepsze. W bardzo rzeczywistym sensie ciało jest jak ojciec względem kościołów miejscowych, a kościoły miejscowe są jak dzieci względem ojca. Tak więc każdy kościół miejscowy z natury jest miejscowym wyrazem powszechnego ciała Chrystusa. Tak więc kiedy bracia uczą się przewodzić, którzy przewodzą, zawsze powinni zważać na ciało. Nawet poza granicę ich miejscowości. Nie kryj się za granicą miejscowości, myśląc, to moje terytorium. Zarządzanie miejscowe. Wiemy, że zarządzanie jest miejscowe, ale ciało jest powszechne, a ty jesteś częścią ciała. Bracia, chciejcie nauczyć się tego. Niektórzy z was, którzy uczą się przewodzić, proszę, nauczcie się tego. Mam nadzieję, że starsi bracia, nie lekceważcie ich. Możecie uczyć się od nich dbać o ciało. I za 10 lat od teraz będziemy mieli poczucie, że możemy powierzyć pańskie odzyskiwanie kolejnemu pokoleniu. Ale nie tylko dlatego, że jesteście uzdolnieni, czy bystrzy, czy to, czy tamto. Ale kiedy zobaczymy, że jesteście mierzeni za pomocą ciała i żyjecie w społeczności ciała i uczycie się dbać o ciało, a Pan daje wam małżonkę czy małżonka, który ma to samo serce i duszę, i wasze życie małżeńskie, wasze życie rodzinne jest życiem ciała, dbacie o ciało bardziej niż o cokolwiek innego. Troszczę się o własne zdrowie dla ciała. Pan dał mi żonę dla ciała. Podążam za Panem dla ciała. W oddzieleniu od ciała nie ma nic. W ciele jest całość wszechzawierającego Chrystusa i przetworzonego i zwieńczonego trójjedynego Boga. Teraz ostatni punkt. Jest teraz mniej więcej 9:07, 9:08, a mój zegarek chyba śpieszy się o minutę. Zwycięzcy widzą ciało. Zwycięzcy znają ciało. Zwycięzcy dbają o ciało. Zwycięzcy szanują ciało. Zwycięzcy wykonują dzieło ciała. Zwycięzcy przestrzegają wszystkich zasad związanych z ciałem Chrystusa, które jest Jego kontynuacją i rozszerzeniem na ziemi ze względu na Jego pełny wyraz. Oby Pan uwolnił światło, oby Jego ręka podążała za Jego słowem. Niech błogosławi was wszystkich samym sobą, w każdym miejscu, w każdym czasie, w każdej sytuacji, ze względu na ciało, na oblubienicę, na królestwo, na nowego człowieka i na nową Jerozolimę. Szukajmy Go jak nigdy przedtem. Kochajmy Go jak nigdy przedtem. Nie jedynie dla naszej duchowości, ale dla Jego budowli, dla Jego ciała, dla Jego oblubienicy. Oto pomódlcie się przez minutę lub dwie.